Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodzione i zapraszam na rozmowę o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a później słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Nie zapomnijcie tam nas subskrybować, komentować nasze materiały i lajkować, bo to nam bardzo, bardzo pomaga. A dziś moim gościem po raz kolejny już jest Mateusz Mazzini. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Ekspert, dziennikarz, ekspert między innymi od Włoch, o których niedawno całkiem rozmawialiśmy, ale również latynoamerykanista.
Zgadza się.
I dzisiaj spotykamy się raczej w tym temacie. Będziemy rozmawiać o Ukrainie w kontekście Ameryki Południowej, to znaczy jak tam postrzegany jest ten konflikt, ta wojna, dlaczego niektóre zachowania, na przykład papieża Franciszka, są dla nas niezrozumiałe zupełnie, a tam, rozumiem, funkcjonują już w zupełnie innym kontekście. I chciałem Cię zapytać na początku, czy w Ameryce Południowej w ogóle wie się, gdzie leży Ukraina?
Wie się o tyle, że mimo wszystko Ukraina nie jest państwem anonimowym w innych częściach świata, tak bardzo jak mogłoby się to wydawać stereotypowo. I tak samo wie się również z tego powodu, że ta wojna, czy w ogóle temat wojny funkcjonuje na bieżąco w mediach latynoamerykańskich, z różną oczywiście intensywnością, nieporównywalną z tą, której doświadczamy my tutaj w Polsce, aczkolwiek to nie jest tak, że Ukraina jest jakimś białym punktem na mapie, z którego można sobie żartować, że nie wiadomo, czy leży gdzieś, gdzie jest Korea Południowa, czy na Pacyfiku, czy w Afryce, dlatego, że no po pierwsze mamy chociażby sporą mniejszość ukraińską, taką kilka pokoleń wstecz, datującą się kilka pokoleń wstecz w Ameryce Łacińskiej. To są bardzo często emigranci jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Mamy całkiem sporą grupę Żydów urodzonych na terytorium dzisiejszej Ukrainy, najczęściej z Odessy, w Argentynie, w Buenos Aires zwłaszcza, które jest w ogóle bardzo, bardzo ważnym dla światowej żydowskiej społeczności miastem, więc nie powiedziałbym, że to jest kompletnie abstrakcyjny temat, aczkolwiek no, myślę, że też nikogo nie zdziwię, mówiąc, że nie jest to rzecz, którą mieszkańcy krajów latynoamerykańskich żyją w tej chwili na co dzień.
Jakie tam były te pierwsze reakcje na samą agresję rosyjską?
Myślę, że można to w bardzo roboczy sposób podzielić na kraje, które rzeczywiście szybko zauważyły, że coś się w tej części, w naszej części świata dzieje, co może mieć naprawdę globalne reperkusje, oraz kraje, które w dużej mierze chciały troszeczkę jakby udać, że nic się nie stało i utrzymywać swoje bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem. No bo jest cała grupa krajów latynoamerykańskich, też położonych w Ameryce Centralnej, które utrzymują bardzo dobre kontakty, również gospodarcze, militarne z Władimirem Putinem, czy w ogóle z Kremlem pod rządami Władimira Putina. Myślę, że o tym jeszcze...
Czy to jest właśnie jeszcze jakaś pozostałość Związku Radzieckiego i tamtych wpływów i sympatii jakiejś, a raczej antypatii do Amerykanów i sympatii względem Związku Radzieckiego, która jakoś przełożyła się na sympatię względem obecnego reżimu na Kremlu?
Ja się tutaj trochę zdradzę z taką roboczą tezą, którą noszę w sobie od kilku miesięcy, właściwie od początku wybuchu bieżącej wojny, że ja trochę nie lubię budować takich linii kontynuacji pomiędzy Związkiem Radzieckim i wpływami Związku Radzieckiego w takich miejscach jak Ameryka Łacińska i wpływami Władimira Putina i jego ludzi w tych że miejscach, albo na przykład, nie wiem, w Afryce Subsaharyjskiej, dlatego że ja trochę nie do końca wierzę w Putina jako kontynuatora Związku Radzieckiego. Dlatego że Związek Radziecki był oparty na trochę innych paradygmatach i on mimo wszystko jakby miał inną wizję społeczności międzynarodowej, oczywiście pod swoim przywództwem, ale to, co robiło na przykład KGB w krajach Ameryki Łacińskiej w latach 60. i 70. w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co robią ludzie Putina, dlatego że te bieżące wpływy w Ameryce Łacińskiej no, to są relacje czysto transakcyjne. I Władimir Putin o tyle okazał się nie jedyny w swoim życiu raz skutecznym politykiem na arenie międzynarodowej, że on bardzo dobrze diagnozował te miejsca na mapie latynoamerykańskiej, które mogły skorzystać z takiej bezpośredniej pomocy. To bardzo często była pomoc po prostu barterowa, finansowa, energetyczna. No już oczywiście nie mówimy o zbrojeniach czy o instruktorach wojskowych, którzy stacjonują na przykład w Nikaragui czy w Wenezueli, ale on też potrafił zagrać na emocjach, bo jeżeli miałbym wskazać cokolwiek, co rzeczywiście jest prawdą z tej litanii stereotypowych podejść, które wymieniliśmy wcześniej, no to ten antyamerykanizm. mechanizm. I rzeczywiście mieliśmy na samym początku w kilku krajach Ameryki Łacińskiej, nawet tych bardziej, powiedzielibyśmy, udemokratycznionych, tak roboczo nazwę, jak Chile, kilka takich reakcji, że no może to nie jest dobrze, że wybuchła wojna, ale to jest wojna sprowokowana przez Amerykanów, przez NATO, ekspansywność amerykańskiego imperializmu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy
znamy
to. Czyli
taka typowa narracja rosyjska.
Taka typowa narracja rosyjska, która gdzieś tam została skutecznie wpięta w niektóre kręgi lewicy światowej, bo przecież słyszeliśmy mniej więcej to samo z ust Janisa Varoufakisa gdzieś na przełomie
tak, lutego. Tak, i Noama Chomskiego.
No i Noama Chomskiego troszkę później, Varoufakis, z tego co pamiętam, to był jeszcze przełom lutego i marca. Tylko że te tendencje, na przykład w Chile, zostały bardzo szybko w ogóle wygaszone, tak? Dlatego, że myślę, że znowu, jeszcze w większych szczegółach o tym dzisiaj porozmawiamy, na przykład Gabriel Boric, czyli ten nowo wybrany w ubiegłym roku w grudniu najmłodszy w historii prezydent Chile, bardzo szybko się opowiedział po stronie Ukrainy, bo on bardzo szybko się opowiedział w ogóle o stronie praw człowieka. To jest prezydent, który jest bodaj pierwszym lewicowym prezydentem we współczesnej historii Chile, który potępił reżim kubański, którym powiedział wprost, na Kubie zamyka się ludzi za to, że myślą inaczej niż reżim, jest to niedopuszczalne. Skrytykował Wenezuelę, skrytykował Nikaraguę, no to siłą rzeczy sam się postawił w roli pewnego rodzaju wroga Putina. Zresztą była taka plotka, nie wiem, czy mogę to nazwać plotką, bo ona była chyba w miarę ugruntowana w faktach, że gdyby ta inwazja nie doszła do skutku rzeczywiście pod koniec lutego, no to Władimir Putin podobno się przygotowywał na całkiem spore tournée po Ameryce Łacińskiej, przynajmniej takie przecieki z kręgów dyplomatycznych i w Chile, i w Brazylii, i w Argentynie można było z niezależnych od siebie źródeł usłyszeć. No i Boric podobno powiedział, że cokolwiek Putin będzie chciał robić, to on w tym nie będzie brał udziału i Putina do Chile nie zaprasza, czy go w ogóle nie podejmie w swoim kraju. Co myślę jest jakąś jakby bardzo konkretną deklaracją w bieżącym konflikcie, no ale to jest jeden kraj, tak? To jest jeden kraj, który,
o
którym
właśnie,
wiemy...
A ty mówiłeś o tych dwóch grupach, mniej więcej, tak, na które moglibyśmy roboczo podzielić kraje latynoamerykańskie. To oprócz Chile, kto jeszcze się znajdował w tej grupie, powiedzmy, przeciwników Putina, a raczej krajów, które nie wyraziły jakiejś takiej aprobaty w stosunku do agresji rosyjskiej na Ukrainę?
No, dużo było takich rozmów, powiedzielibyśmy, miękkich czy też spekulatywnych, no bo ten wachlarz zachowań na samym początku był znacznie szerszy niż tylko takie binarne wybieranie pomiędzy tym, kto jest za, a kto jest przeciw. Dużo było krajów, które w ogóle starały się nie zajmować stanowiska albo zajmowały je w taki sposób, no powiedzielibyśmy, franciszkański dzisiaj, tak? Czyli bardzo analogiczny do tego, co robi papież Franciszek, że
obie strony powinny dążyć do pokoju.
Potępiamy w ogóle zjawisko wojny, obie strony powinny dojrzeć do rozmów pokojowych i dążyć w ogóle do zaprzestania konfliktu zbrojnego, ale nie będziemy tutaj wskazywać winnych, bo wszyscy wiemy dlaczego. Bo mamy dużo do stracenia, ale nie musimy o tym mówić. To jest trochę taki paradygmat, który wielu europejskich prawicowych polityków też w pewnym momencie stosowało, tak na czele, nie wiem, z Marine Le Pen czy Matteo Salvini. No i do takich krajów na przykład należał Meksyk, gdzie prezydent Andrés Manuel López Obrador też bardzo delikatnie tutaj sugerował, że może Rosja jednak przesadza i może do tej inwazji nie powinno dochodzić, aczkolwiek bez tutaj wytykania palcem, co na przykład też jest inną jeszcze kategorią postawy międzynarodowej niż te kraje, które są takie otwarcie prorosyjskie. Ale to też nikogo nie dziwi, że one takie są. Oczywiście Nikaragua, Wenezuela, do pewnego stopnia też Boliwia. Innym z kolei jeszcze takim bardzo hybrydowym przypadkiem jest Brazylia.
Jeszcze
dlatego,
Kuba.
Że... No tak, tylko Kuba, myślę, że Kuba sama się skazuje w tym momencie, czy jako państwo, na rolę takiego międzynarodowego pariasa, który staje się skansenem. I tak naprawdę to, co Kuba mówi, nie za bardzo kogokolwiek interesuje, dlatego że wszyscy już teraz wiedzą, że Kuba nie ma żadnej mocy sprawczej, ani ideologicznej, ani jakiejś mobilizacyjnej.
Czyli było wiadomo, jakie stanowisko zajmie to państwo, więc jakby to było trochę bez znaczenia.
No to było kompletnie... Anglicy mają takie bardzo ładne sformułowanie inconsequential, tak? Czyli coś, co nie powoduje żadnych... jakby nie ma żadnej sprawczości. No i kilka takich deklaracji rzeczywiście padło, no bo to, że Nicolas Maduro opowiedział się po stronie Rosji, no to też ani nikogo nie dziwi, ani do nikogo nie ma też większego znaczenia. Natomiast myślę, że jeszcze inną kwestią, która gdzieś tutaj wpływała właśnie na geopolitykę regionalną Ameryki Łacińskiej, było to, jak ta wojna się przekładała na sytuację materialną, bo przekładała się bardzo szybko, właśnie ludzi w Ameryce Łacińskiej, no bo jeżeli założymy...
Z czym to było związane? To było związane raczej z na przykład, bo mówiliśmy o tym w kontekście krajów na przykład Azji Południowo-Wschodniej czy Afryki, no że tutaj głównym problemem jest na przykład zablokowanie tego eksportu pszenicy i ogólnie zbóż z Ukrainy właśnie do tych państw, a tutaj była podobna kwestia? Czy raczej na przykład kwestia eksportu rosyjskiego, który też w jakiś sposób został zahamowany?
Myślę, że to akurat trzeba opisywać dwojako, dlatego że zanim świat zaczął mieć problemy z niedoborem ukraińskiego i rosyjskiego zboża, bo też pamiętajmy, że Rosjanie sami też eksportują bardzo dużo zboża, to zaczął mieć problemy z niedoborem energii. I pamiętajmy, że największym na kontynencie latynoamerykańskim producentem ropy jest objęta permanentnym embargiem Wenezuela. W związku z tym w ograniczonym mimo wszystko stopniu, ale w jakim stopniu te restrykcje na wenezuelską ropę zostały przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza złagodzone, przeciwko czemu bardzo mocno protestowała Kolumbia. Dlatego, że Kolumbia jest bezpośrednim sąsiadem Wenezueli, no i przede wszystkim jest też krajem, w którym według różnych szacunków przebywa od 2 do 4 milionów wenezuelskich uchodźców, którzy się tam przedostali w ciągu ostatnich lat, głównie z tego powodu, że Wenezuela się staje po prostu krajem, czy stała się już de facto krajem niemożliwym do życia, tak, z powodu gigantycznej inflacji. Upadłem też pod względem politycznym, tak, bo rząd nie sprawuje do końca kontroli nad całym terytorium swojego własnego kraju. Więc na przykład Kolumbijczycy głośno byli na alarm, bo mówili, zaczynacie znowu karmić potwora, tak, i ten potwór nabiera sił, znowu staje na dwóch nogach, a przypomnijmy, to jest potwór, który też bierze broń od Rosji, tak, w związku z tym, blokując Rosję, w jakimś sensie znowu pomagacie Rosji, ale to jest
znowu ten trochę dyskurs, który znamy na przykład o sankcjach z Europy, tak? To znaczy, że na przykład sankcje energetyczne w dużym stopniu przyczyniły się teraz do wzbogacenia, znaczy do wzrostu dochodów rosyjskich właśnie ze sprzedaży surowców, no bo ta cena po prostu jest bardzo atrakcyjna.
Tak, tylko że tutaj akurat myślę, ten argument się da jeszcze odbić właśnie tym spadkiem cen, no bo też pamiętajmy, że Chiny czy Indie, które kupują rosyjską ropę, no to robią po znacznie niższych cenach od rynkowych, a nawet jeżeli jakby nie zaczęły jeszcze tego robić, to mają siłę negocjacyjną, także mogą powiedzieć, słuchajcie, my wiemy, że wy macie nóż na gardle, kupimy tą baryłkę za $70 czy $60 zamiast, nie wiem, 100 na przykład, tak? Natomiast Kolumbia o tyle patrzyła na to właśnie w kontekście tej grupy uchodźczej, bardzo dużej i bardzo słabo zintegrowane jednak z resztą kolumbijskiego społeczeństwa. Tam na granicy regularnie w ogóle dochodzi do jakichś aktów przemocy, konfliktów, jest coraz większa działalność grup przestępczych, które przerzucają tych uchodźców wenezuelskich w głąb kontynentu, gdzieś do Chile czy nawet do Argentyny. No a drugą kwestią, o której myślę też warto tutaj powiedzieć, no to jest kwestia chęci zastąpienia Ukrainy jako tego głównego dostawcy żywności, na przykład dla takich krajów jak kraje Sahelu czy Bliskiego Wschodu, no bo takie ambicje przede wszystkim miała Brazylia. Brazylia to jest gigantyczny producent, eksporter w ogóle soi, mięsa i bardzo wielu innych produktów spożywczych. No i Bolsonaro w ogóle nie krył się z tym, że on przede wszystkim w tym konflikcie widzi szansę, żeby się świat po prostu przerzucił ze zbóż ukraińskich na przykład na zboża brazylijskie.
Tak, tam była taka wypowiedź konkretnie Bolsonaro, że on na początku był taki trochę wstrzemięźliwy, właśnie chwilę starał się, wydaje mi się, nie do końca zdradzać się ze swoim stanowiskiem, natomiast później jednoznacznie oświadczył, że interesuje go strategiczny sojusz z Rosją oraz, że Brazylia kupi w Rosji nawozy sztuczne i tyle paliw, ile tylko zdoła, chociaż właśnie wcześniej deklarował jakiegoś rodzaju neutralność i to szybko stało się nieaktualne.
Ja chciałem przypomnieć, że jak Bolsonaro w ogóle pojechał na Kreml kilkanaście, jeśli się nie mylę, dni przed inwazją Rosji na Ukrainę i w bardzo czułych objęciach się fotografował z Władimirem Putinem przez jakiś czas. Nie wiem, czy to jeszcze jest obecne w internecie, no ale to słuchacze i słuchaczki mogą we własnym zakresie zweryfikować. Przez jakiś czas na twitterowym profilu Jaira Bolsonaro przypięty na samej górze był tweet, w którym Bolsonaro chwalił się tym, że Władimir Putin nazwał go prawdziwym mężczyzną, czy jakby analogicznym jakimś określeniem, i to było jakby niewyobrażalnym źródłem dumy.
Pasuje do takiej maczystowskiej polityki prowadzonej przez tego przywódcę.
Tak, no bo przede
i rosyjskiego zresztą również.
Bo przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek patrzy na Putina jako źródło inspiracji w Ameryce Łacińskiej, to przede wszystkim z racji na to, że Putin synonimizował siebie samego ze swoim państwem, tak? Czyli on jest jakąś taką współczesną, dla latynoamerykańskich przywódców, on jest taką współczesną inkarnacją tego mitu o Caudillo, czyli takim przywódcy, tym mężczyźnie na koniu, który wjeżdża i wyzwala kraj, no ale przede wszystkim wyzwala go na taką modłę, na jaką sobie sam życzy i w taki sposób, w jaki mu w danym momencie pasuje, nie musi się oglądać na nikogo, nie musi się przejmować procesem demokratycznym, a nawet jeżeli to robi to w sposób stricte figuratywny, bo uprawia jakiś klientelizm albo korupcję wręcz otwartą. I myślę, że Bolsonaro jest trochę w Putina zapatrzony właśnie z tego punktu widzenia. Nie wydaje mi się, żeby on w ogóle miał, to może powiem coś kontrowersyjnego, jakby zdolność poznawczą zrozumienia, jaka jest głębia tej ideologii putinizmu, jeżeli w ogóle zgodzimy się co do tego, że to jest ideologia. Myślę, że on patrzy na Putina i widzi w nim takiego człowieka, który naprawdę nie dał się usunąć z urzędu, a to jest w tej chwili absolutną obsesją Bolsonaro, no bo rozmawiamy właściwie w przededniu wyborów prezydenckich w Brazylii, które się odbędą 2 października, które według sondaży Bolsonaro najpewniej przegra. Ale nie wiadomo, czy ustąpi, dlatego że on dość otwarcie mówi o potrzebie wzywania wojska na pomoc w celu obrony brazylijskiej demokracji, no to jest po prostu zaproszeniem do puczu wojskowego. Więc to, czy on zdecyduje się na przykład uznać swoją porażkę wyborczą, też może na przykład w tym celu popatrzeć na Kreml i powiedzieć, no Putin by się przecież nie zgodził na porażkę, więc dlaczego ja się mam zgadzać?
No, to też jest ciekawe, że w sumie mógłby też popatrzeć się na Biały Dom, jeśli chodzi o jego poprzedniego lokatora, który summa summarum oczywiście ustąpił ze stanowiska po przegranych wyborach, natomiast też mamy dużą część partii republikańskiej, która otwarcie kwestionuje to, czy faktycznie do tej porażki doszło i że to Donald Trump tak naprawdę powinien pełnić tę funkcję na drugą kadencję. Ale ty wspomniałeś o tym micie tego Caudillo, czyli tej figury, która właśnie wyzwala dany kraj i tam jest bardzo ten silny mit i ciągle jest obecny. Natomiast też wydaje mi się, że ma znaczenie to, od kogo on wyzwala ten kraj, że jakby jest ta walka tam o niepodległość, suwerenność i ten silny motyw antykolonialny.
To jest ten moment, w którym chyba rzeczywiście musimy już zahaczyć o takie społeczne źródła, może nie poparcia, ale zrozumienia do tego, co się dzieje w Rosji i też w pewnym sensie poszukać źródeł tego,
w Ameryce Południowej, tego, co się dzieje.
Tak, przepraszam, tego, co się dzieje w Ameryce Południowej i poszukać jakichś źródeł tego, co o wojnie mówi papież Franciszek, chociaż ja tutaj też będę próbował to mimo wszystko niuansować, no bo rzeczywiście w społeczeństwach latynoamerykańskich do dzisiaj, w 2022 roku istnieje bardzo silne poczucie krzywdy względem imperializmu amerykańskiego. Znaczy Amerykanie po prostu traktowali tą część świata jak swoje podwórko, jako swoją strefę wpływów i nie jest to absolutnie żadną tajemnicą, no bo mamy dostęp i do dokumentów wywiadowczych i do depesz dyplomatycznych, no ale no, sam żyjący wciąż Henry Kissinger przecież otwarcie wielokrotnie przyznawał, jak bardzo mu w cudzysłowie oczywiście sarkastycznie mówiąc, zależało na rozwoju demokracji w Ameryce Łacińskiej. Przy czym ja też bardzo, bardzo uczułem na generalizację, dlatego że każdy, kto pojedzie do Ameryki Łacińskiej i to jakikolwiek by to nie był kraj, czy to będzie Brazylia, Argentyna, czy Kolumbia, czy Meksyk, to spotka się z takim bardzo, no powiedzielibyśmy, nie wiem, dwojakim czy wewnętrznie sprzecznym podejściem do Stanów Zjednoczonych, bo z jednej strony jest bardzo silne poczucie niechęci wobec tego imperializmu, ekspansywności, chęci dominacji.
I resentyment też historyczny.
I resentyment historyczny, który nawet nie jest historyczny moim zdaniem, dlatego że tam bardzo wiele osób uważa, że Amerykanie cały czas w ten czy inny sposób utrzymują częściową kontrolę nad Ameryką Łacińską. Ale z drugiej strony na poziomie takim indywidualnym, społecznym, no nie chcę powiedzieć wręcz na poziomie ulicy, bo to jest w jakimś sensie pejoratywne, jest ogromna fascynacja ideą Stanów Zjednoczonych, amerykańską popkulturą, amerykańskim sposobem spędzania życia, amerykańskimi instytucjami politycznymi, dlatego że no to one w dużej mierze zadecydowały o tym, że Trump się jednak nie mógł okopać w Białym Domu, tylko również przy wydatnej pomocy swojego wiceprezydenta Mike'a Pence'a jednak musiał ten Biały Dom opuścić, więc na przykład mieszkając w dużych metropoliach latynoamerykańskich, jak Buenos, jak Rio de Janeiro zwłaszcza, ma się często wrażenie, że jakby to mogłoby być Miami, dlatego że to jest ten sam sposób ubierania się, to jest zwłaszcza w klasie średniej, klasie wyższej, jest ogromny taki pęd do tego, żeby naśladować amerykanizm w życiu codziennym, jednocześnie połączony z tym, że o Amerykanach się nie mówi Amerykanie, tylko się mówi Yankee, prawda, czyli Yankesi, co jest czysto pejoratywnym określeniem w tej części świata. I te dwa paradygmaty, one bardzo luźno ze sobą sąsiadują.
One się wydają sprzeczne ze sobą, ale tak naprawdę nie ma
nie ma w nich absolutnie żadnej sprzeczności, dlatego że czasami ma się wrażenie, że jest taka grupa ludzi w Ameryce Łacińskiej, to znowu, jak kontynent długi i szeroki, która chciałaby żyć po amerykańsku, ale nie w Ameryce. I zakłada, że to jest możliwe, w związku z tym często na przykład próbują modelować swoje własne społeczeństwa na wzór amerykański, tylko potem są bardzo zdziwieni, że razem z tym wszystkim, co oni podziwiają, w Ameryce przychodzą te same problemy, jak na przykład właśnie polaryzacja, radykalizm, no to, co robi Bolsonaro, tak jak słusznie zauważyłeś, co jest w pewnym sensie jakby wierną kalką wydarzeń z prezydencji Trumpa, no nie przez przypadek go nazywano Trumpem tropików, on się konkretnie wzorował.
Na początku jego kariery politycznej, no to właśnie było takie, często jest jakiś nowy populista, który jeszcze ma taki styl frywolny, że tak powiem, zachowania, to jest jakiś tam Trump, tak? W sensie w zależności od tego, o jakim kraju czy regionie mówimy, no to jest tam tropikalny Trump, albo brytyjski Trump, albo kto jeszcze i tak dalej.
Tak. I właśnie myślę, żeby pamiętać o tym, że Ameryka Łacińska to może jest na pierwszy rzut oka kontynent sprzeczności, takich zjawisk, które z punktu widzenia naszego kontekstu historycznego, kulturowego, politycznego nie do końca może mają sens, ale one się bardzo dobrze bronią wtedy, kiedy my się zagłębimy w życie czy w codzienność latynoamerykańską. No i znowu, wracając do tych społecznych źródeł miękkiego podejścia do Rosji, myślę, że to jest najbardziej adekwatne określenie. One rzeczywiście się biorą z tego, że Rosja może nie jest tam idealizowana, może nie jest jakimś punktem odniesienia, ale jest po prostu tradycyjną przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, no tak jak powiedziałem na początku, były takie przeświadczenia na samym początku konfliktu, że Amerykanie może to zrobili, bo w sumie do czego mielibyśmy tak nie myśleć, tak? Tak by znów wpiszmy
biorąc
to w kontekst.
Biorąc pod uwagę historię Ameryki Południowej i to, co Amerykanie tam wyprawiali.
Otóż to, no jeżeli oni byli zakulisowymi architektami jednego, drugiego czy trzeciego puczu tutaj, no to do czego mielibyśmy nie wierzyć, że dokładnie to samo się dzieje w Europie w tej chwili, tak? No wiemy, że bardzo mocno się przyczynili do obalenia Salvadora Allende, tak? Mieliśmy dziesiątki różnych skutecznych albo nieskutecznych podejść do zmian rządów w Ameryce Centralnej. Wiemy, że te dyktatury, które uczestniczyły w planie Kondora, czyli argentyńska i urugwajska i paragwajska, miały wsparcie Białego Domu i przede wszystkim Departamentu Stanu.
Ale to powiedzmy jeszcze troszeczkę, czym był ten plan Kondora dla kontekstu.
Plan Kondora to była taka międzynarodowa latynoamerykańska inicjatywa późnych lat 70. pod przewodnictwem Augusto Pinocheta, czyli chilijskiego dyktatora, a właściwie nawet nie jego, tylko Manuela Contrerasa, który był szefem jego tajnej policji, która polegała na takim regionalnym, międzynarodowym porozumieniu różnych prawicowych dyktatur, które sobie nawzajem pomagały wyłapywać lewicowców, którzy z jednego kraju do drugiego przenikali, albo tworzyli z kolei taką międzynarodową siatkę jakąś marksistowsko-lewicową. No i na początku to miało działać tylko w Ameryce Południowej, potem się wymknęło spod kontroli, bo te morderstwa opozycjonistów na zlecenie miały miejsce i w Portugalii, i w Lizbonie, i w Rzymie, i w Paryżu. I w momencie, w którym jedno z nich się zdarzyło bardzo blisko Białego Domu w Waszyngtonie, no to według przynajmniej dostępnych nam dokumentów wywiadowczych, to był właśnie ten moment, w którym Departament Stanu też wyciągnął wtyczkę i pozbawił zasilania prawicowców na południu i powiedział, że wasze wojny, nawet z naszym wsparciem, muszą być odległe od naszego własnego matecznika, bo mimo wszystko przecież my jesteśmy tym lśniącym miastem na wzgórzu, tak? Tym wzorem demokracji, więc u nas takie rzeczy jednak to lepiej, żeby się nie wydarzały.
A wspomniałeś o tym, że nie jesteś zwolennikiem tej tezy o tym, że ten jakiś tradycyjny sentyment czy sympatia do Związku Radzieckiego w Ameryce Południowej, w Latynoameryce, raczej się nie przekłada naturalnie na tą sympatię czy jakieś takie nastroje prorosyjskie w dniu dzisiejszym. Natomiast czy ten mit jakiegoś takiego, który nam jest, wydaje mi się, nieznany, no bo u nas komunizm funkcjonował w zupełnie innym kontekście, ale tamten komunizm był jakoś taki rewolucyjno, ale też romantycznie utożsamiany jako jakieś takie dążenie do wolności, ten mit związany z Che Guevarą czy z Castro. Czy to w ogóle ma jakieś dzisiaj znaczenie właśnie w tym kontekście rosyjsko-ukraińskim, czy uważasz, że to są dwie inne sprawy?
Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem tezy tego budowania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy orientacją lewicową w kierunku Związku Radzieckiego, części krajów latynoamerykańskich w latach zimnej wojny i jakimś tam społecznym, miękkim podejściem do Rosji w tej chwili. Z takiej bardzo prostej przyczyny, że ta lewica, którą żyła ulica latynoamerykańska wtedy, ona już po prostu nie istnieje. My mamy w tej chwili bardzo silny skręt na lewo, jak kontynent długi i szeroki, ale to jest już zupełnie innego rodzaju dyskurs lewicowy. Właściwie mamy w tej chwili dwie lewice w Ameryce Łacińskiej. Żadna z nich nie jest tą, która przychylnie patrzyła na Moskwę i na Związek Radziecki. Czy ten mit Che Guevary, Castro, no do pewnego stopnia też Allende, myślę, jest żywy? Na pewno nie w takim wydaniu rewolucyjnym, dlatego że no myślę, że troszeczkę tutaj działa po prostu demografia. Ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, są coraz starsi, nie są też już aktywni politycznie, ale też jakby mają świadomość tego, że to są jakby kategorie czasów minionych, tak, do których dzisiejszy świat nie przystaje. I myślę, że bardzo dobrym dowodem na to, że rewolucyjnego ducha lewicy w Ameryce Południowej już prawie nie ma, jest to, co się dzieje w Chile, tak? No bo mamy Gabriela Boricza, o którym już mówiliśmy, 36-letni, najmłodszy w historii prezydent tego kraju, wybrany w grudniu, z bardzo, bardzo progresywną agendą. To jest człowiek, który szedł po prezydenturę z hasłem, jeżeli Chile było miejscem narodzin neoliberalizmu, to ja zrobię wszystko, żeby było też miejscem jego śmierci.
No, zresztą wywodzi się z tych ogromnych protestów z 2019 roku, wielomilionowych, i o których ty pisałeś. Piszesz też w ogóle książkę o Chile, która ukaże się nie tak długo. I tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że te ostatnie rozdziały dopisujesz właśnie teraz, biorąc pod uwagę to, co się w Chile dzieje.
Tak, i właśnie tutaj już jakby brzydko używając sformułowania po angielsku, następuje pewnego rodzaju plot twist, no bo mamy Boricza, który rzeczywiście wywodzi się z tych wielkich ulicznych protestów. 3 miliony ludzi 3 lata temu wychodzą na ulicę na Plaza Italia w Santiago de Chile. 3 miliony ludzi to jest 1/6 populacji Chile, tak, dla kontekstu i dla porównania. I wszyscy pamiętamy w dużym skrócie, o co tam walczono, że to było wotum nieufności dla całej klasy politycznej, dla całego porządku posttransformacyjnego, to znowu polscy słuchacze i słuchaczki będą się w stanie dobrze z tym utożsamiać, no bo ta rzeczywistość...
Skrajnie wolnorynkowe neoliberalne reformy, tam nawet był w twoim tekście w Polityce, który ukazał się kilka dni temu, tam był nawet motyw o zapisaniu prawa do wody, dobrze kojarzę, w Konstytucji?
Tak, prawa do posiadania wody, tak, dlatego, że od ta Konstytucja, która nomen cały czas obowiązuje, no bo ta nowa została odrzucona w referendum, zawiera taki paragraf wpisany tam oryginalnie w 80 roku przez José Piñera, czyli brata byłego prezydenta, no ale też inspiratora polskich reform gospodarczych, na przykład OFE. Taki paragraf, który dawał Chileczykom prawo do posiadania wody. No w dużym skrócie, żeby się nie rozwlekać, w Chile można wodą publiczną, że tak powiem, obracać jak dobrem wolnorynkowym do tego stopnia, że prywatne przedsiębiorstwa mogą korzystać z rzek, otrzymawszy darmową koncesję od rządu. Rząd te koncesje rozdaje na lewo i prawo, no i w dużym skrócie te zasoby wodne potem można przekierowywać dowolnie, na przykład na swoje plantacje awokado, które jest niewyobrażalnie w ogóle wodochłonne.
Tak, a przy czym spora część mieszkańców Chile zwykłych nie ma dostępu do wody takiej bieżącej.
1,5 miliona Chileczyków nie ma stałego dostępu do wody pitnej. Mniej więcej drugie tyle ma ten dostęp przerywany właśnie z powodu 13 z rzędu roku suszy w tej chwili w kraju. No ale wróćmy do Boricza. Boric to jest taki człowiek, który ma niewyobrażalnie progresywną agendę. On wywodzi się ze środowiska lewicy pozaparlamentarnej. To też jest ważne, że on jest bardzo doświadczonym aktywistą, działaczem, organizatorem, ale nie wywodzi się z żadnej z tych dużych lewicowych ugrupowań, no, które były też częścią posttransformacyjnego kompromisu. No i oczywiście na cały ten liberalny, rynkowy świat pada blady strach, jak on zostaje wybrany. Dzień po jego wyborze na prezydenta w ogóle rynki się załamują. Peso jest najniższe chyba w ogóle w historii względem dolara. I on obejmuje władzę w marcu i co się dzieje? On do rządu zaprasza koalicję tak niewyobrażalnie szeroką, na czele z bardzo liberalnym ministrem finansów, który był szefem Banku Centralnego za czasów poprzednich kilku ekip. Więc no, gdyby to miał być rewolucjonista, to myślę, że po pierwsze ten proces konstytucyjny nie trwałby 3 lata, tylko pół roku. myślę, że ta konstytucja nie byłaby poddawana pod głosowanie, tylko po prostu zostałaby przedstawiona narodowi i nie byłoby tam takich postaci właśnie jak liberalny minister finansów. Co dość dobrze pokazuje właśnie to, o co pytasz, gdzie jest dzisiaj Castro i gdzie jest Allende i gdzie jest, nie wiem, Che Guevara na przykład. No na pewno nie tam, gdzie był jeszcze nawet 20 lat temu, no bo ta nowa lewica doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że musi działać w warunkach jakby międzynarodowej koegzystencji, chociażby, nie wiem, z Chinami, które są gigantycznym partnerem gospodarczym, czy Stanami Zjednoczonymi. Mamy jeszcze trochę, tak już dopełniając obraz, pozostałości tej poprzedniej fali lewicowej, czyli na przykład właśnie Christine de Kirchner, bohaterkę niedawnego, nieudanego zamachu na jej życie w Argentynie, która z kolei jest takim populistycznym lewicowym przywódczynią, bardzo uzależnioną od władzy, niekoniecznie przywiązaną do idei procesu demokratycznego, no ale żadne z nich nie jest ani Boric, ani, nie wiem, Gustavo Petro w Kolumbii, ani Christine de Kirchner nie jest takim starym lewicowcem. Może nim jest Lula, ale to raczej jest
czyli
wizerunek.
Brazylijczyk,
czyli Brazylijczyk, który prawdopodobnie wróci, jeżeli mu się pozwoli, na stanowisko prezydenta Brazylii, ale to też jest, myślę, bardziej jakby legenda, trochę utrzymywana na potrzeby wyborcze niż rzeczywistość.
Jeszcze kończąc o Chile, bo to jest, uważam, świetny fragment też w twoim tekście. Wspomniałeś o tym, że właśnie ta lewica wcale już nie jest taka rewolucyjna, że ona jakby zmieniła metody swojego działania, no chociażby ci różni przedstawiciele różnego rodzaju ideologii w rządzie i też sposób procedowania tej konstytucji. Natomiast ty piszesz, że ostatecznie twórcy projektu tej nowej konstytucji, która upadła w referendum, padli ofiarą własnego sukcesu sprzed 3 lat. Napisali konstytucję, która dla ich zwolenników była spóźniona i za mało odważna, dla oponentów z kolei zbyt radykalna.
Tak, i myślę, że warto patrzeć na to, co się stało w Chile w miniony weekend, dlatego że to jest po pierwsze gigantyczny eksperyment, a po drugie, na takim bardzo poziomie meta, powiedzielibyśmy, to jest trochę pytanie, przynajmniej w mojej opinii i myślę, że warto ten temat zgłębić, o granice sprawczości procesu demokratycznego. Czyli już krótko mówiąc, to, co się wydarzyło w Chile, każe nam zadać pytanie, co my jesteśmy tak naprawdę w stanie zmienić i jak bardzo znacząca może być reforma ustrojowa w ramach starych narzędzi, które daje nam demokracja, czy właśnie takich jak referendum, jak demokracja deliberatywna, jak stworzenie konstytuanty, która w konsensualny sposób wyłoni z siebie projekt. No bo rzeczywiście ja już w ubiegłym roku, czyli 2 lata po wybuchu tej fali protestów, w rozmowach z chilijskimi marksistami słyszałem takie komentarze, że to już wtedy było za późno. Że to trzeba było zrobić od razu, że ten entuzjazm się wygasza, że może tego Boricza uda się kolanem trochę przepchnąć na prezydenta, ale druga noga tej reformy, tej zmiany, tej wielkiej zmiany cywilizacyjnej, czyli konstytucja, no to już na pewno nie dojedzie. No i jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy ja się zgadzam z tą diagnozą, to ja nie wiem, wydaje mi się, jak na to popatrzę, że 3 lata na tak skomplikowany proces, jakim jest napisanie nowej konstytucji, z poszanowaniem wszystkich, właśnie znowu, norm procesu demokratycznego, to nie jest wcale taki długi okres. Dlatego, że zobaczmy, co się działo po drodze. Na samym początku była seria w ogóle niewyobrażalnych i szybkich sukcesów. Tak? Czyli najpierw mamy te protesty, Piñera rzuca ochłapy w postaci dymisji poszczególnych ministrów, potem poddaje do dymisji cały rząd. Potem się zgadza w ogóle na to, żeby rozmawiać o przepisaniu konstytucji. Zgadza się na referendum w sprawie tego, jak ta konstytucja ma powstać. Potem jest pierwsze referendum, Chilijczycy wybierają konstytuantę. Potem wybierają członków tej konstytuanty, gdzie 2/3 ma pozaparlamentarna lewica, a tradycyjne partie zaliczają gigantyczne w ogóle porażki i nie mają wiele do powiedzenia przy pisaniu nowej ustawy zasadniczej. Potem jeszcze znowu Boric zostanie prezydentem, więc tych sukcesów po drodze było trochę i cały czas się o tym temacie zmiany mówiło, więc to nie jest tak, że to jest jakby zagrzebane, ci ludzie gdzieś siedzieli przez 3 lata, myśleli, wyszli z projektem, który ma 388 artykułów, 110 stron, jeśli się nie mylę, i jest w ogóle strasznie trudny do zrozumienia. No ale są takie głosy na lewicy, że to za późno, że za mało radykalnie, że zostaliśmy oszukani i myślę, że to jest pytanie w tej chwili bez odpowiedzi. Myślę, jakbym miał odpowiedź na nie, to bym teraz tutaj nie siedział, tylko gdzieś głosił wykłady jak świat długi i szeroki. Ile da się zmienić w ramach tych narzędzi, które my w tej chwili mamy? Bo jesteśmy coraz lepsi jako ludzkość w diagnozowaniu nowych kryzysów, takich właśnie jak katastrofa klimatyczna, jak kryzys partycypacyjny, jak wszystkie tematy związane z polityką tożsamościową, ale cały czas do rozwiązywania tych nowych kryzysów używamy starych narzędzi, bo nie do końca nam starcza, tak mi się wydaje, wyobraźni, żeby zaryzykować czegoś nowego, albo bardzo boimy się pogwałcenia tych praw, do których jesteśmy tak bardzo, słusznie zresztą, przywiązani, właśnie tych, które są kwintesencją demokracji. Więc jeżeli my zgadzamy się a priori na to, że żeby rzeczywiście przeprowadzać to w sposób taki, jak to zrobiono w Chile, no to myślę, że nie umiem sobie wyobrazić scenariusza, w którym zrobiono by to szybciej, efektywniej i w jakiś sposób z takim większym ogniem rewolucyjnym, tym ulicznym rewolucyjnym. Natomiast jeżeli jakby odrzucamy to, no to wtedy się decydujemy rzeczywiście na jakąś formę narzucenia czegoś. No i teraz jest pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy my tego chcemy. Jakby na to nie patrzeć, to można się zrzymać, nie zrzymać, ale to nie o to chodzi. O zdanie Polaków w sprawie reform Balcerowicza też nikt nie pytał, prawda? A to byłaby w Chile porównywalna zmiana taka cywilizacyjna do tego, co się stało w Polsce na początku lat 90. No i znowu, gdzie w tym wszystkim jest demokracja, jaka demokracja i jak szeroka? Patrzmy na Chile i zobaczmy, co z tego wyjdzie.
Jasne, myślę, że na dużą część z tych kwestii i tych pytań poznamy odpowiedź na kartach twojej książki, ale ja chciałem cię zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz i wydaje mi się o figurę, która najbardziej tutaj polaryzuje Polaków i wydaje mi się dużą część też naszego regionu, a mianowicie o papieża Franciszka, który stracił już od początku wojny w Ukrainie, wydaje mi się, całą sympatię i taki kapitał dosyć istotny, który miał wcześniej właśnie jako takiego papieża nowej ery, papieża współczesnego, nowoczesnego. Natomiast to wszystko się zmieniło po 24 lutego i czy ty uważasz, że słusznie, że to, że no wiele osób wypowiada się o nim jednoznacznie negatywnie, nawet w taki sposób pogardliwy, biorąc pod uwagę jego brak zdolności do potępienia jednoznacznego rosyjskiej agresji, właśnie to takie, powiedziałoby się, używając polskiego języka politycznego, symetryzowanie, tak, że właśnie obie strony powinny przestać walczyć, liczy się pokój i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to oceniasz i jak to jest odbierane właśnie w Ameryce Południowej?
Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na ile postawa Franciszka jest motywowana jego doświadczeniami z Argentyny, właśnie tym faktem, że on jest w ogóle Latynosem i przeżył w życiu kohabitację z argentyńską dyktaturą jako arcybiskup Buenos Aires, a na ile jest to ten komponent watykański. Dlatego, że ja myślę, postawiłbym tutaj tezę, nie wiem, czy watykaniści się ze mną zgodzą, że on troszeczkę się kieruje tym, kim jest, a troszeczkę się kieruje tym, kim się stał, tak? Czyli ten jego symetrystyczny, jak sam powiedziałeś, paradygmat głoszony z Watykanu, to jest troszeczkę taka obrona doktryny Kościoła. Wydaje mi się, przynajmniej w części, że on jako przywódca religijny, religii, która jest oparta na miłości bliźniego, pewnie czuje w obowiązku mówienie właśnie takich rzeczy, jakie mówi, tak? Że robi to oczywiście w sposób katastrofalny i ja tutaj nie będę oceniał, czy to jest dobre, czy złe, ale myślę, że z tego po części się to wywodzi, że on po prostu chce być takim ostatnim kompasem moralnym, bo czuje, że jest to jego obowiązek czy przykaz wynikający z tego, że jest głową Kościoła katolickiego. Niemniej na pewno ważny jest ten element latynoamerykański. I tutaj, żeby zrozumieć, skąd ta jego pasywna mimo wszystko postawa wobec Rosji, myślę, że trzeba zrozumieć też losy Kościoła katolickiego w Ameryce Łacińskiej w latach 60., 70. i 80., dlatego że my wiemy, mamy bardzo taką rudymentalną w Polsce wiedzę na temat tego, jak rzeczywiście się zachowywał Kościół na różnych szczeblach, bo też pamiętajmy, że Kościół jest niewyobrażalnie taką niejednorodną strukturą. Tak, mamy tych hierarchów, którzy są najczęściej właśnie bardzo konserwatywni, gdzieś przyklejeni do Watykanu i realizujący jego politykę, no ale mamy też tych księży na najniższym poziomie, tak? Czyli prałatów, proboszczów, którzy gdzieś próbują animizować swoje społeczeństwa i którzy na przykład byli wielką siłą zamachową teologii wyzwolenia. No i my trochę żyjemy tym mitem teologii wyzwolenia, tego Chrystusa z karabinem na ramieniu, którego w bardzo skuteczny sposób zwalczał Jan Paweł II. Jeden z moich rozmówców w książce, bo też mam w książce rozdział o chilijskim kościele, też zahaczającym o te tematy, użył takiego bardzo graficznego sformułowania, że Karol Wojtyła jako papież i Józef Ratzinger jako szef Kongregacji Nauki Wiary w tym samym momencie stworzyli taką konserwatywną dwururkę, z której strzelali do wszelkich progresywnych postaci latynoamerykańskiego kościoła.
No i tak było.
I tak było, tak. I jeden jakby komplementował drugiego w dymisjach biskupów, czy w ogóle w pertraktacjach, czy układaniu się.
Taki polsko-niemiecki tandem rzadko się zdarza.
Tak, bardzo, bardzo rzadko. No jakby używając może jakiejś metafory piłkarskiej, to myślę, że Jan Paweł II i Ratzinger, trochę taki Thomas Müller, Robert Lewandowski, bardzo dobrze się na polu bitwy uzupełniali. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wbrew temu, co się mówiło właśnie o tym romantycznym kościele, który szedł do ubogich i pomagał, czy na przykład chilijskim kościele, który był pierwszą instytucją, która zaczęła pisać podania habeas corpus w czasie dyktatury, żeby chociaż spróbować te ciała wyciągnąć tych torturowanych opozycjonistów. Kościół, bardzo zresztą podobnie jak polski kościół w latach 80., to też idzie w kontrze do mitu, bardzo siedział okrakiem na barykadzie wobec dyktatur. I była gigantyczna kohabitacja wynikająca z tego, że spora część duchownych katolickich wyższego szczebla, a do nich należał Franciszek, bardzo szybko się takim stał, wiedziała, że z tą władzą się trzeba po prostu ułożyć, tak, że można na jakimś poziomie prowincji, pojedynczej parafii robić jakieś rewolucyjne zmiany, wychodzić do ludzi, czy nawet zakładać ten przysłowiowy karabin na ramię, ale z ogólnego, gigantycznego punktu widzenia to jednak my musimy sobie tutaj jakąś ścieżkę partnerstwa wyrobić. No i przecież nie wiem, na ile jest to pamiętane. Od razu właściwie, kiedy Franciszek został wybrany papieżem, to przypominano mu właśnie, wyszły z Argentyny takie głosy, że on był strasznie pobłażliwy wobec argentyńskiej dyktatury, że on wydawał jezuitów, czy rzucał ich na pożarcie agentom tajnej policji argentyńskiej, bo byli zbyt progresywni i być może robił to w ramach jakiegoś kompromisu, że tam dwóch żeby 10 innych mogło dalej działać. No tego się nigdy nie dowiemy, ale myślę, że ta kohabitacja w nim bardzo siedzi i on po prostu widzi, że nawet jeżeli istnieje coś takiego jak jednoznacznie zła władza polityczna, no bo inaczej się Władimira Putina nie da określić, to z jednej strony jako katolik muszę w nim dostrzec człowieka, więc to jest ten komponent watykański, a z drugiej strony jest we mnie ten komponent pragmatyzmu latynoamerykańskiego pod tytułem: no ja jednak muszę się jakoś dogadać, bo tam też są katolicy, ja nie mogę tak go potępić, mam coś do ugrania w Rosji jako...
No i też chodzi też, wydaje mi się, o fakt tej potencjalnej wojny religijnej, czyli tego konfliktu pomiędzy, który by groził takiej jawnego konfliktu pomiędzy Cyrylem, czyli patriarchą, który akurat nie ma żadnego problemu w tym, żeby wspierać jednoznacznie Rosję, no bo zresztą współpracował z reżimem rosyjskim przez długie lata, a właśnie pomiędzy kościołem katolickim.
Na ile to jest realna groźba, czy realny lęk w głowie Franciszka, nie wiem i myślę, że tutaj by się jednak trzeba było watykanistów na ten temat zapytać. Natomiast myślę, że rzeczywiście on jest przekonany, że nie można już uprawiać polityki konfrontacyjnej, dlatego że politykę konfrontacyjną Kościół uprawiał, jak miał przeciwny biegun ideologiczny. Tak? Politykę konfrontacyjną ze wszechmiar uprawiał Jan Paweł II, dlatego że on był owładnięty obsesją antykomunizmu i on był w stanie poświęcić bardzo dużo rzeczy na czele ze skandalami seksualnymi, z nominacją Makarika i dziesiątkami innych rzeczy właśnie w imię walki z komunizmem, ponieważ to komunizm był największym złem. I myślę, że Franciszek, który zna to doświadczenie, no bo jakby znów wróćmy do kontekstu historycznego. On jest arcybiskupem Buenos Aires w późnych latach 70. On widzi, co się dzieje na kontynencie, kiedy nuncjuszem apostolskim w Chile jest Angelo Sodano, nie kto inny, który w pewnym momencie staje się tak przyklejony do dyktatury Pinocheta, że moi rozmówcy mówili, kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do Chile w 86 roku, Sodano przychodził na spotkanie organizujące tą pielgrzymkę nie jako przedstawiciel episkopatu, tylko jako przedstawiciel rządu Pinocheta. Tak się zachowywał. I on doskonale wie, jak się kończy kościół, który idzie na zderzenie. No jest po prostu strasznie dużo ofiar. Więc może on po prostu nie chce tych ofiar. Może, nie wiem, nie widzi tych ofiar realnych, które giną w Buczy, w Chersoniu i w innych miastach na Ukrainie. Ale to jest takie chyba ograniczanie strat z jego strony, że on już po prostu widzi, że to zło się wylało, więc zróbmy
taki
coś,
taki damage control właśnie.
Tak, tak, że zróbmy wszystko, żeby ten konflikt się jak najszybciej skończył, dlatego że w sumie, nie wiem, są wokół mnie ludzie, którzy na mnie krzyczą i czegoś ode mnie oczekują i to jest jakaś kakofonia, tu jedni źli, drudzy niedobrzy, więc by zawieśmy to i zróbmy wszystko, żeby ludzie przestali ginąć bez względu na to, jakim wizerunkowym kosztem się to odbywa. Ja nie wiem, czy on nawet nie myśli w takich kategoriach, że on składa z siebie samego na jakimś ołtarzu sprawy, że on już poświęca ten wizerunek, może nawet zaraz abdykuje i będziemy mieli nowego papieża, no bo też takie już przecieki z Watykanu płyną, że może to był jakiś taki ostatnia próba wielkiej zmiany, żeby to jakoś, nie wiem, załagodzić. Skończyło się to wizerunkową katastrofą i brakiem jakiejkolwiek sprawczości, ale to też tylko pokazuje, myślę, że znowu kolejny element tamtych czasów, o których mówiliśmy, w ogóle przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie w dzisiejszym czasie. Czyli jakby nie jest to ani Castro, ani Che Guevara, ani już nawet papież, kimkolwiek by on nie był.
Tak, no to w ogóle jest przeciekawe, że no właśnie argumentowanie za tym, że najlepiej, żeby obie strony się jak najszybciej dogadały, bo liczy się zakończenie konfliktu i wydaje mi się, że to przyświeca bardzo wielu osobom, ale wypowiadającym bardzo różne słowa i będącym po prostu po różnych stronach tego konfliktu. No i po prostu jest tak, że nam się wydaje mi się, że dużej części z nas, że zakończenie tego konfliktu polega na jak największym wsparciu Ukrainy i po prostu jakby, żeby ta słuszna według nas strona wygrała tę wojnę, a nie na tym, żeby właśnie doprowadzić do tego, żeby zarówno agresor, jak i ofiara jak najszybciej się ze sobą porozumieli. Ale chciałem cię już zupełnie na koniec i prosiłbym cię o krótką odpowiedź. Czy ty uważasz, że ta wojna wzmocni wpływy Rosji w regionie Ameryki Latynoamerykańskiej, przepraszam, Latynoskiej?
Nie. Krótko powiem, że nie, dlatego że ja myślę, że to prowadzi w dłuższej mierze do ogromnej pauperyzacji Rosji na scenie międzynarodowej. Oczywiście możemy się martwić tym, że tam cały czas jest arsenał nuklearny i Rosja jest potęgą nuklearną, ona cały czas ma miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale to jest łabędzi śpiew międzynarodowej potęgi Putina, bo gdzieś pewnie jeszcze będą wystrzeliwać takie historie właśnie jak, nie wiem, instruktorzy wojskowi w Nikaragui czy Wagnerowcy w Sahelu, którzy dokonują gwałtów na ludności cywilnej w Mali na przykład. Ale jeśli chodzi o taką prawdziwą geopolitykę, wpływy ekonomiczne, ideologiczne, to jest ostatni chyba moment, w którym rzeczywiście się to dzieje, dlatego że lada moment już Rosja nie będzie miała ani zasobów, ani możliwości wywierania tego wpływu.
Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i z tym optymistycznym akcentem Państwa zostawimy. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać nasz podcast, wspierać kulturę liberalną, czy to dobrym słowem, ale również finansowo, na przykład przez portal Patronite, do czego serdecznie zachęcamy, bo ten i inne programy kultury liberalnej ukazują się tylko dzięki Waszemu wsparciu. Czekamy na Wasze opinie i komentarze dotyczące tego odcinka i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.